służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Króluj nam, Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy trzeci sezon naszych ministranckich audycji Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witamy Was już we wrześniu. To kolejny rok, jaki możecie spędzić w naszym towarzystwie. Witają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
oraz Szymon Raczyński. Rozpoczęliśmy już kolejny rok szkolny, skończyły się wakacje, więc na samym początku podsumujmy to, co zdarzyło się podczas tego ciepłego letniego wakacyjnego czasu.
No, myślę, że tak jak każdemu z nas te wakacje, także w duszpasterstwie służby liturgicznej bardzo szybko przeminęły, tym bardziej, że czas ten był bogaty w wiele interesujących wydarzeń. Same wakacje rozpoczęliśmy od autokarowej pielgrzymki do Włoch, do Rzymu. Uczestniczyli w niej ministranci naszej diecezji oraz osoby, które zapisały się na tą pielgrzymkę. Przez 8 dni zwiedzaliśmy najciekawsze miejsca Włoch, w tym Rzym, Loreto, Padwę, Asyż, Lanciano, Manopello, wiele innych miejsc, które pomogły naszym ministrantom uświadomić sobie, komu tak naprawdę służą przy ołtarzu, że nie tylko swoim kapłanom, ale przede wszystkim Chrystusowi. Tego można było doświadczyć, zwłaszcza w tym miejscu cudu eucharystycznego. Po pielgrzymce do Rzymu chwila wytchnienia i zaraz po tym rekolekcje dla młodszych ministrantów, które trwały przez 4 dni. Uczestniczyło w nich ponad 20 ministrantów, którzy tutaj w kaliskim seminarium się zgromadzili. Temat przewodni, grzech pierworodny i osoby Adama i Ewy, a także Pana Boga i złego ducha, który zwiódł pierwszych rodziców. Kolejne wydarzenie, które w jakiś sposób zamknęło nasze wakacje, to czwarta już biegowa pielgrzymka ministrantów diecezji kaliskiej na Jasną Górę. Też rekordowa liczba. Poprzez 4 lata, to właśnie w tym roku więcej uczestników, bo 21 uczestników biegnących plus 5 współorganizatorów tej pielgrzymki i właśnie tą 26-osobową ekipą dobiegliśmy do tronu Jasnogórskiej Pani w ramach też kolejnej już kaliskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Nie jako osoby maszerujące, nie jako osoby jadące rowerami, ale jako coś pomiędzy, czyli ministranci, którzy biegli takim sposobem sztafetowym, niosąc w ręce intencje nadesłane przez siebie, przez diecezjan, ale modląc się przede wszystkim w intencji nowych powołań kapłańskich, ministranckich.
A teraz przechodzimy do kolejnej stałej części naszej audycji. Tu się nic nie zmienia, bo poznajemy kolejną wspólnotę ministrancką. Tym razem powitamy na antenie Radia Rodzina Ministrantów z
parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach koło Ostrowa Wielkopolskiego.
To na sam początek może się przedstawcie.
Ja jestem Miłosz, jestem ministrantem od 7 lat i sprawia mi to bardzo dużo frajdy. No to ministrantem stałem się tak, że rok po śmierci dziadka się zapisałem, ponieważ bardzo mnie ciekawiło, jak wygląda bycie ministrantem. No i ja zacząłem chodzić i chodzę do tej pory. Na co dzień zajmuję się przede wszystkim sportem. No i chyba tyle.
Ja jestem Kacper. Jako ministrant już jestem od 8 lat. Do służenia mnie głównie zachęciła babcia, ale też chciałem właśnie zobaczyć, jak to jest służyć, bo zawsze w ławkach, jak się z rodzicami siedziałem podczas mszy, to mnie ciekawiło, jak wygląda służenie. A tak na co dzień głównie się zajmuję sportem.
Kuba, mam na imię Kuba, ministrantem jestem od 6 lat. Do bycia ministrantem zachęcił mnie kolega, który siedzi naprzeciwko. I tak w sumie bycie ministrantem, znaczy myślą przewodnią bycia ministrantem było tylko i wyłącznie, żeby służyć z kolegami, żeby to z nimi jakby tutaj podczas mszy się zadawać, a nie myślałem o tym, żeby jakkolwiek uczestniczyć, znaczy nie czułem w środku powołania ministranta, tak? Potem później dopiero poczułem, że jednak bycie ministrantem to nie tylko zadawanie się z kolegami, ale też jakaś głębsza relacja z Bogiem. Wiadomo, że każdy w tej relacji jest trochę bliżej, trochę dalej, ale myślę, że bycie ministrantem to jest, oczywiście oprócz księdza, to jest jedna z najbliższych dróg do poznania Boga. I oczywiście poza byciem ministrantem jestem uczniem, no i zajmuję się działalnością w organizacjach społecznych, w sensie w jednej organizacji społecznej, no i tutaj cały czas wchodzę w życie, jestem w życiu kościoła, w życiu ministranta.
Dziękujemy za tę głęboką wypowiedź. No rzeczywiście w wielu przypadkach jest tak, że ministranci, którzy zapisują się do ministrantów, nie mają na myśli typowo takiego przybliżenia się do Pana Boga, tylko czasami te ludzkie względy nami kierują. To znaczy właśnie kolega, przyjaciel jest ministrantem, zachęci, a więc ja też się zapisuję. Razem z kolegami tworzymy taką paczkę, jesteśmy przy ołtarzu, ale Pan Bóg buduje na tym, co ludzkie, i właśnie poprzez taką zachętę można też dojść do takiego pogłębienia swojej wiary, pogłębienia relacji z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo.
Jeszcze chcielibyśmy Was zapytać, jak duża jest wspólnota ministrancka z Przygodzic?
No, na tą chwilę to nasza wspólnota liczy około 20 ministrantów.
A ile mają lat najmłodszy i najstarszy ministrant?
W naszej parafii najstarszy ministrant ma już skończone 16 lat, a najmłodszy ma już skończone 5.
Jak Wam minęły wakacje i czy były w nich miejsce na to, by znaleźć czas dla Pana Jezusa w niedzielnej Eucharystii na służenie przy ołtarzu?
Wakacje minęły wspaniale, sennie, dość bardzo sennie, ale oczywiście wieczorami zawsze znalazła się chwila dla Pana Boga, a tym bardziej w niedzielę.
W niedzielę zawsze znalazłem czas na tą niedzielną mszę. Wakacje, wiadomo, jak mijały, trochę się dłużej spało, przebywało się dużo z przyjaciółmi. Wieczorem też się znalazł czas na ten wieczorny pacierz. No i przede wszystkim w niedzielę chodzenie do kościoła, bo to jest taka nasza pamięć o Panu Bogu, że jest jednak w naszym życiu.
Mi wakacje minęły wspaniale, bardzo dobrze, spokojnie, dość sennie, ale niedziela to był czas, godzina 11 to był czas, którym obowiązkiem była niedzielna msza święta i zawsze na niej byłem i tak w sumie...
My w tegoroczne wakacje z takiego zespołu pieśni i tańca wyjechaliśmy do Zakopanego na tygodniową wycieczkę. W niedzielę oczywiście też pamiętaliśmy, żeby uczestniczyć w mszy świętej. Mieliśmy zbiórkę chyba około godziny 10, żeby pół godziny przed mszą wyruszyć do kościoła i zbierali się różne osoby o różnej tam mniej więcej porze. My przyszliśmy trochę później. Okazało się, że już część grupy wyruszyła do kościoła i już prawdopodobnie byli w kościele. I więc właśnie część osób, które wyszły z hotelu i czekały pod hotelem, żeby wyruszyć do kościoła, odpuściły i wróciły do hotelu. Lecz my właśnie z grupką przyjaciół i tak czy siak postanowiliśmy, że się do tego kościoła przejdziemy.
Brawo, bardzo ładnie, że pamiętaliście o tej Eucharystii. Mamy nadzieję, że wszyscy ministranci pamiętają o Panu Bogu także w czasie wakacji, że nie tylko wtedy, kiedy jest szkoła, kiedy mam służenie, ale także kiedy jestem poza domem, czy kiedy jestem na wakacjach, to też potrafię tak zaplanować sobie czas, żeby w tej Eucharystii niedzielnej wziąć udział.
Przejdźmy teraz już do kolejnej części tej audycji. W tym roku szkolnym tematem głównym będą
księgi liturgiczne. Będziemy starali się w każdym miesiącu poruszyć temat poszczególnej księgi liturgicznej, która jest używana w czasie liturgii, a z którą też ministranci, chcąc nie chcąc, mają styczność. Chcemy, żebyście poznali te księgi, żebyście też w jakiś sposób wiedzieli, co, gdzie w nich się znajduje, abyście potrafili je przygotować do liturgii, czy obsługiwać podczas liturgii.
No bo czasami tak jest, że nie chcę, ale dobra. Musi. Na sam początek w dzisiejszej audycji wrześniowej zajmiemy się lekcjonarzem mszalnym.
Lekcjonarz mszalny to jest taka księga, która jest używana na każdej mszy świętej, bo w czasie każdej mszy świętej jest czytane Słowo Boże i często właśnie ministranci, zwłaszcza lektorzy, przygotowują te księgi do liturgii, przygotowują siebie do czytania Słowa Bożego, a więc zaczynamy od lekcjonarza. Lekcjonarz mszalny jako jedna z tych podstawowych ksiąg liturgicznych, 9 tomów. Pierwszy tom jest przeznaczony na okres Adwentu i okresu Bożego Narodzenia. Narodzenia, drugi tom na okres Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy. Trzy kolejne tomy, czyli trzeci, czwarty, piąty, to czytania na okres zwykły. Tom szósty, czytania wspólne o świętych. Siódmy, ósmy to msze wspólne, wotywne. Ostatni tom, tom dziewiąty, to czytania w mszach świętych za zmarłych.
Jak wiemy, w niedzielę i w święta jest inna ilość czytań niż w tygodniu w dni powszednie.
Właśnie tak, na pierwsze skojarzenie wydaje nam się, że w tygodniu jest jedno czytanie, w niedzielę są dwa czytania, ale tak naprawdę to jest zła odpowiedź, dlatego że w tygodniu mamy dwa czytania, czyli to czytanie ze Starego lub Nowego Testamentu oraz Ewangelia, która też jest traktowana jako czytanie. Natomiast w niedzielę w uroczystości mamy dwa czytania, jedno ze Starego, drugie z Nowego Testamentu oraz Ewangelia.
W jaki sposób wygląda układ czytań w tygodniu, a w jaki sposób w niedzielę?
No jeżeli mówimy o czytaniach w ciągu tygodnia, to mamy to czytanie ze Starego lub Nowego Testamentu. Po nim w lekcjonarzu znajduje się psalm responsoryjny, po psalmie śpiew przed Ewangelią, czyli no, najczęściej Alleluja, w Wielkim Poście chwała Tobie, i po tym jest tekst Ewangelii. Natomiast jeżeli chodzi o czytania niedzielne i czytania w uroczystości, to mamy pierwsze czytanie, psalm responsoryjny, drugie czytanie, śpiew przed Ewangelią i samą Ewangelię, czyli lekcjonarz zawiera tak naprawdę całą liturgię słowa, wyłączając wyznanie wiary i modlitwę powszechną. I tym właśnie lekcjonarz różni się od ewangeliarza, o którym usłyszymy w kolejnych audycjach.
Kiedy otworzymy lekcjonarz, zobaczymy, że te wszystkie czytania w podzieleniu na poszczególne dni są różnie oznaczone. O co w tym chodzi?
Cały rok liturgiczny pod względem czytań mszalnych jest podzielony na takie dwa cykle. Czytania w tygodniu dzielą się na rok pierwszy i rok drugi, i w każdym roku jest czytany dany rok. Na zmianę te rok pierwszy z rokiem drugim się przeplatają. Natomiast jeżeli chodzi o czytania niedzielne, to wyróżniamy rok A, rok B i rok C, czyli to czytanie, które usłyszeliśmy na przykład minionej niedzieli, w takim zestawie właśnie pierwsze, drugie i Ewangelia, powtórzy się dopiero za 3 lata, dlatego że kiedy mamy rok A, w przyszłym roku będzie rok B, później rok C i dopiero później wrócimy do roku A. Dzięki temu, że jest to tak podzielone, no to w ciągu tych 3 lat jesteśmy w stanie przeczytać większość Pisma Świętego, większość fragmentów, które zostały podzielone właśnie na takie czytania mszalne.
Co decyduje, że jest rok pierwszy, rok drugi lub ABC?
No właśnie, czasami tak jest, że lektor podchodzi do lekcjonarza w czasie mszy świętej i teraz tak zastanawia się, matko, który to jest rok, czy rok pierwszy, czy rok drugi, czy rok ABC. Jeżeli chodzi o czytania w tygodniu, zasada polega na tym, że jeżeli rok jest parzysty, to mamy rok drugi. Jeżeli rok jest nieparzysty, no to mamy rok pierwszy. Teraz mamy rok 2023, a więc liczba jest nieparzysta. W związku z tym w liturgii w ciągu tygodnia czytamy czytania przeznaczone na rok pierwszy. Jeżeli chodzi o cykl ABC, cykl niedzielny, no to tutaj musimy policzyć sobie sumę cyfr danego roku. I znowu, jeżeli mamy rok 2023, dodajemy 2, 0, 2, 3, to nam daje 7. 7 dzielimy przez 3, zostaje nam reszta 1, a więc będzie to rok A. Jeżeli by wyszedł wynik bez reszty, to wtedy jest rok C. Jeżeli wychodzi wynik i reszta 1, to rok A. Jeżeli jest wynik i reszta 2, to wtedy mamy rok B.
To może, skoro już poruszamy temat lekcjonarza, a wiemy, że lektorzy korzystając z lekcjonarza czytają podczas liturgii słowa, jak lektor powinien przygotowywać się do tego, by te czytania, by to Słowo Boże było dobrze przeczytane, tak by ludzie dobrze je zrozumieli?
No więc pierwsza sprawa to przygotowanie się już w domu. No, nie może być tak, że ktoś z marszu podchodzi do ambony i czyta, bo czasami zdarzają się jakieś trudne słowa zawarte w tych czytaniach. No i wtedy tak nieładnie to wygląda, jeżeli ktoś, kto czyta, nie umie tych słów przeczytać. Przygotowanie zaczynamy już w domu. Jest wiele pomocy w tym względzie, czy aplikacje, które zawierają czytania mszalne na dany dzień, czy strony internetowe, które mają te czytania, czy jakieś chociażby te miesięczniki KNC, w których też są wydrukowane czytania na dany miesiąc. A więc lektor, bo tutaj mówimy przede wszystkim o lektorach, przygotowuje sobie wcześniej to czytanie. Kiedy przychodzi do zakrystii, pierwsze co robi po ubraniu się w strój liturgiczny, idzie przygotować sobie, no tak powiedzmy w cudzysłowie, miejsce swojej pracy, a więc idzie do ambony, sprawdza, czy jest dobry tom lekcjonarza naszykowany, czy ten tom jest otwarty na tym czytaniu, które mam przeczytać. Jeżeli nie, no to mogę sprawdzić w rubryce liczy, którą stronę należy otworzyć, który tom lekcjonarza należy przygotować. Ustawiam sobie mikrofon do wysokości swoich ust, tak żeby dobrze zbierał. No i później w czasie mszy świętej też z takim szacunkiem podchodzę do tej ambony, czytając Słowo Boże, staram się je czytać ze spokojem, stosując się do znaków interpunkcyjnych, dbając też o to, aby spoglądać na słuchaczy, żeby to nie było całe czytanie przejechane ciągiem, patrząc się tylko i wyłącznie kartkę, ale żeby też było to ten kontakt czytającego ze słuchającym. Wtedy to czytanie, to słowo, które kierujemy do ludzi, jest bardziej wiarygodne, bo kierujemy je z takim spokojem, z taką stanowczością.
Tak, to też rady dla wszystkich innych, którzy akurat czytają w kościele, bo nie ma lektorów, czy w związku z innymi uroczystościami. Do tego, co ksiądz jeszcze powiedział, chciałbym jeszcze dodać dwie rzeczy od siebie. Warto też zwracać uwagę na zakładki, bo tak jak już ksiądz powiedział, patrzymy, czy na pewno jest otworzone w właściwym miejscu, ale czasami jak zakładka nie jest tam włożona, zawieje wiatr i wszystko się zamknie i będzie awaria. Kolejna rzecz to, tak jak ksiądz powiedział, z przygotowywaniem się przez strony internetowe czy aplikacje. Ja też osobiście tak robię, ale to też taka rada. Potem mimo wszystko można przed samą mszą świętą sprawdzić jeszcze raz sobie w lekcjonarzu ten sam tekst, czy czasami jakieś słowo nie jest zamienione, bo to też może być niespodzianka nagle, żeby nie zawiesić się słowami.
Zwłaszcza teraz w ostatnich latach, kiedy wyszła nowa edycja lekcjonarzy, nie wszystkie parafie mają tą najnowsze wydanie lekcjonarzy i dlatego aplikacje, strony internetowe już podadzą ten najnowszy tekst, najnowsze tłumaczenie, a jeżeli w parafii jest jakieś starsze wydanie lekcjonarza, no to ten tekst już się czasami minimalnie, czasami bardziej, ale różni. I wtedy ktoś może być zaskoczony, że no przygotowywałem coś innego, takiego słowa tam nie było.
No a czasami nawet jeden przecinek decyduje o całej intonacji. To kto jest uprawniony, by czytać Słowo Boże?
No w pierwszej kolejności jest to zadanie lektorów, którzy zostali przez biskupa pobłogosławieni, dopełnienia tej funkcji liturgicznej w zgromadzeniu i to jest ich główne zadanie, więc jeżeli w parafii są lektorzy, tacy, którzy ukończyli kursy tutaj u nas w naszym duszpasterstwie, oni mają pierwszeństwo w tym wykonywaniu czytań mszalnych. Oni też są oznaczeni poprzez swój strój, poprzez białą albę, poprzez krzyż lektorski, który noszą i w czasie liturgii powinni spełniać swoje zadanie. Natomiast jeżeli nie ma tych lektorów, którzy są pobłogosławieni do tej funkcji, no to wtedy mogą to być czy ministranci, czy też wierni świeccy, którzy potrafią ładnie czytać, którzy godnie to czytanie przeczytają, którzy żyją tym Słowem Bożym na co dzień i no nie będą takim antym świadectwem, że czytam jedno, robię drugie. Więc takie osoby też jak najbardziej mogą czytać, ale właśnie pod warunkiem, że nie ma lektorów, żeby nie było tak, że czytają wszyscy, a nasi lektorzy są bezrobotni.
A ktoś z was miał już okazję czytać podczas mszy świętej?
Tak, ja miałem okazję czytać podczas mszy świętej. W sumie przygoda się rozpoczęła od tego, że na pewnej nowennie zabrakło lektora i ksiądz powiedział, że no warto spróbować. No i w sumie od tamtego czasu, kiedy podczas jakiejś mszy świętej nie ma lektora, no to, że tak powiem, ja jestem wynajmowany do tej pracy. No i
jakie doświadczenia towarzyszą ci z tym czytaniem Słowa Bożego? Pojawia się stres, czy nie pojawia się stres? W jaki sposób ty się przygotowujesz do wypełnienia tej roli w czasie liturgii?
Jeżeli chodzi o przygotowanie, no to oczywiście w pierwszej kolejności czytam w domu poprzez aplikację, jakie czytanie jest na dany dzień. No potem, wiadomo, przychodzę do kościoła i sprawdzam, czy, wiadomo, na ambonie jest to czytanie otwarte, żeby potem podczas mszy świętej nie okazało się, że jednak nie ma naszykowanego lekcjonarza.
Tutaj może warto tak przerwać, zaznaczyć, że właśnie w parafii przy Rodzice cała liturgia słowa jest odprawiana z ambony, takiej ambony, na którą wchodzi się po schodach, a więc i ten, który czyta czytanie, i ksiądz, który czyta Ewangelię, mówi kazanie, no ma taki ładny widok na cały kościół. Widać, czy ktoś drzemie, czy śpi, czy też z zaangażowaniem słucha słowa Bożego, które jest proklamowane.
Jeżeli chodzi o wrażenia z czytania, no to na pewno w pierwszych dniach czytania, no był stres i widać go było podczas czytania, tak? Ręce drżały, głos drżał, słowa się przekręcało i no nie było to najładniejsze czytanie, jakie tylko mogłoby być. Ale kiedy już czytasz regularnie i czytasz też już powiedzmy jakiś okres czasu, no to ten stres schodzi.
Ale to do tego właśnie jest fajnie, aby tak na przykład dzień wcześniej przed snem sobie przeczytać Ewangelię i czytanie, to wtedy i tak jest nad czym pomyśleć przed zaśnięciem, no i w razie czego jest się zawsze przygotowanym. Ja też tak zachęcam lektorów do tego, żeby no zawsze byli w pogotowiu, że może się zdarzyć, że będziesz musiał wszystko przeczytać, a więc spojrzyj na pierwsze, na drugie, no na Ewangelię już nie, ale Ewangelia coś dla siebie. Czyli pierwsze kuty za płoty. Rzeczywiście tak jest, że z wieloma rzeczami trzeba się oswoić. Kiedy pierwszy raz, ja pamiętam jak ja pierwszy raz czytałem czytanie, też proboszcz mnie tak zaskoczył w czasie mszy świętej rekolekcyjnej. Cała szkoła w kościele, no a ksiądz mówi przeczytaj czytanie. No zdążyłem sobie je przygotować, też się stresowałem, bo to jeszcze przed kolegami, przed koleżankami, ale właśnie też od tego czasu jakoś później na każdej mszy, na której byłem, nie miał kto czytać, to czytałem, ukończyłem kurs lektorski, a teraz jakoś sam dbam o to, żeby w naszej diecezji nie brakowało tych, którzy te kursy kończą. I tutaj dla Was też zaproszenie, zapraszamy już teraz na kurs lektorski, się będzie odbywał, może właśnie przyjedziecie ekipą, żeby i przy Rodzice miały swoich lektorów właśnie pobłogosławionych tak urzędowo do pełnienia tej funkcji liturgicznej.
To jeszcze po dwa pytania sprawdzające, jak nasi uczestnicy słuchali tej audycji. Miłosz, ile jest tomu w lekcjonarza?
9.
Dobra. Drugie pytanie. W którym tomie lekcjonarza są czytania na okres wielkanocny?
W drugim.
9.
W drugim. Miłosz, 1 punkt. Kolejne pytanie. W którym tomie są czytania na msze za zmarłych?
W 9, bo to
dobrze.
Są na samym końcu.
Powiedzcie, ile jest czytań w tygodniu?
2.
Dobrze. A w niedzielę?
3.
A jaki cykl czytań wyróżniamy w niedzielę? Ten alfabet.
A.
Dalej.
ABC.
Brawo. Od czego zależy, który rok jest w danym roku czytany?
Od tego, czy rok jest parzysty, czy nie.
To też w tygodniu. Jeżeli jest parzysty, to rok drugi. Jeżeli nie parzysty, to rok pierwszy, a w niedzielę? Takie było działanie matematyczne.
Pamiętam sobie, bo to się skończyło na 1.
No właśnie, czyli dodajemy cyfry roku, dzielimy przez 3. Jeżeli nie ma reszty, to jest rok C. Jeżeli reszta jest 1, to jest rok A. Jeżeli jest reszta 2, to rok B.
Kończymy naszą dzisiejszą audycję ministrancką. Dziękujemy naszym gościom, którzy przybyli do naszego studia, ministrantom z Przygodzic. Czy chcecie kogoś pozdrowić?
Ja pozdrawiam prababcię, bo na pewno będzie słuchać, będzie bardzo zadowolona.
Ja pozdrawiam mamusię buziaczki.
Ja też chciałbym głównie pozdrowić moją babcię, od której to wszystko się zaczęło.
Przejdźmy do tego, co będzie się działo w najbliższym czasie w liturgicznej służbie ołtarza diecezji kaliskiej.
A więc takie najbliższe wydarzenie, 16 września, diecezjalne święto ministranta, połączone z pielgrzymką wszystkich ministrantów naszej diecezji do sanktuarium świętego Józefa. O 9 msza święta w sanktuarium w Kaliszu i po tej mszy świętej przejedziemy na halę technikum świętego Józefa przy ulicy Złotej i tutaj, podobnie jak w roku ubiegłym, będą różne konkurencje sportowe, w których ministranci będą ze sobą rywalizowali po to, by wyłonić taką najlepszą, najbardziej aktywną parafię, która zgarnie nagrodę. Dla pierwszych 3 parafii będą przewidziane piękne nagrody. Kolejne takie wydarzenie to 30 września, Koźmin Wielkopolski, diecezjalny turniej ministrantów w piłce nożnej na Orliku. Bardzo prosimy, aby i na jedno, i na drugie wydarzenie księża zgłaszali udział swoich ministrantów za pomocą formularzy, które są dostępne na naszych stronach internetowych.
To pomoże nam lepiej zorganizować to wydarzenie, wiedząc, ilu uczestników możemy się spodziewać. Ponadto zachęcamy do tego, aby czytać ministrancką nowinę, która od września wraca do parafii po wakacyjnej przerwie. Tam będą na bieżąco wysyłane wszystkie informacje, plany duszpasterstwa. Kolejna taka rzecz, która będzie nowością w tym roku, to rejonowe zjazdy ministrantów, które będą odbywały się w poszczególnych dekanatach. 11 września spotkamy się z dekanatami Czermińskim i Żerkowskim. To spotkanie odbędzie się w parafii Wilkowyja i tydzień później, 18 września, we wspomnienie świętego Stanisława Kostki, patrona ministrantów, spotkamy się z dekanatem Jarocińskim i z dekanatem Dobrzyckim właśnie w parafii Dobrzyca. Zachęcamy też do tego, by na bieżąco śledzić nasz Facebook ministrancki, naszą stronę i zgłaszać się na te wszystkie propozycje, które kierujemy do Was, do naszych ministrantów.
Dziękujemy za udział w tej pierwszej audycji. Żegnają się z Wami
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński oraz nasi dzisiejsi goście
Kasper,
Miłosz
i Jakub.
Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.